Chrystus jest centrum i wszystkim, chwałą całego wszechświata. Jezus podtrzymuje wszystko i wszystko służy Jego chwale, Jego ciało.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
W naszej drugiej audycji poświęconej studium życia Księgi Rodzaju gościmy Stanisława Leszczyńskiego.
Dzień dobry.
I Jana Nicała.
Dzień dobry Państwu.
W poprzedniej audycji wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wstępu do studium życia Księgi Rodzaju. Ze względu na tych słuchaczy, którzy nie słuchali poprzedniej audycji, spróbujmy może przypomnieć główne wątki tematu, który będzie się przewijał przez całe nasze studium.
Można powiedzieć, że to studium to już klasyka myśli chrześcijańskiej. Dziś zdaję sobie sprawę, że studium życia pomogło mi zrozumieć Biblię. Cała Biblia koncentruje się na życiu. Ale muszę przyznać, że zanim usłyszałem te poselstwa, postrzegałem Księgę Rodzaju, a zwłaszcza kilka jej pierwszych rozdziałów, tylko jako zapis stworzenia. A przecież, jak mówiliśmy wcześniej w naszej audycji, gdyby Księga Rodzaju skupiała się wyłącznie na opisie stworzenia, opis ten zająłby znacznie więcej niż dwa rozdziały. Gdybyśmy chcieli w pełni przedstawić to wszystko, o czym mówi Księga Rodzaju, zajęłoby to prawdopodobnie większość spośród 66 ksiąg, które wchodzą w skład Biblii. Na ogół uważa się, że Księga Rodzaju opisuje głównie dzieje życia kilku ludzi. Tymczasem historie te wcale nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, byśmy ujrzeli, że nie tylko Księga Rodzaju, ale i cała Biblia koncentruje się na życiu. Muszę przyznać, że kiedyś wiedziałem, że na przykład Ewangelia Jana jest księgą dotyczącą życia. Wiedziałem też, że Pan Jezus powiedział o sobie, że jest życiem. Jednak dopóki nie zagłębiłem się w treść poselstw studium życia, nie wiedziałem, że cała Biblia jest księgą życia. Zaczyna się od życia i kończy się na życiu. W pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju znajdujemy opis wielu poziomów życia. Występuje w niej życie roślinne, życie zwierzęce i życie ludzkie. Ale jest też jeszcze inne życie, które jest prawdziwym życiem i to ono stanowi temat całej Biblii. Tym życiem jest sam Pan Jezus. On powiedział: ja jestem życiem.
Co więcej, w świetle tego studium życia Księgi Rodzaju zobaczymy wszystkie ziarna, zalążki prawdy, rozwijające się następnie przez całą Biblię. Cała Biblia dowodzi, że jest księgą życia. Jeśli więc nasze spotkanie z Pismem Świętym, z dowolnym jego fragmentem, jest spotkaniem z Panem Jezusem jako życiem, zostaniemy obficie nakarmieni. Gdy czytamy Biblię, winniśmy sobie zdawać sprawę z faktu, że każda jej księga została tchniona przez Boga i pochodzi z Jego wnętrza, jest Jego oddechem. Winniśmy się modlić: Panie, chcę się spotkać z Tobą, dotknąć Ciebie. Gdy czytam tę księgę, chciałbym spotkać Ciebie. Dzisiaj wiem, że w istocie Księga Rodzaju to również Księga Życia. Jej tematem nie jest jedynie opis życia kilku ludzi, lecz samo życie, którym jest Bóg. On sam tchnął siebie w tę księgę. Gdy ją czytamy, wdychamy boskie życie i zostajemy w nie zaopatrzeni.
Chcielibyśmy przypomnieć, że 30-letnie nagranie wykładu Witnessa Lee, który za chwilę Państwu zaprezentujemy, na pewno nie spełnia współczesnych norm jakości. Myślę jednak, że wszyscy będziemy poruszeni jego treścią, której niewątpliwie warto poświęcić chwilę uwagi. Zapraszamy więc do wysłuchania kolejnego fragmentu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Obecnie zajmiemy się pierwszym wersetem pierwszego rozdziału. Na początku. Trudno coś powiedzieć o początku. Wyrażenia na początku Biblia używa dwukrotnie. Po raz pierwszy tu, w Księdze Rodzaju 1:1, a po raz drugi w Ewangelii Jana 1:1. Dobrze jednak, żebyśmy zdali sobie sprawę, że początek, o którym mowa w Ewangelii Jana, jest nieco wcześniejszy niż początek, o który tutaj chodzi. Oba są początkami, ale jeden z nich nastąpił nieco wcześniej, a drugi nieco później. Początek, o którym pisze Jan, jest początkiem w wieczności. Początkiem bez początku. A początek objawiony w Księdze Rodzaju jest początkiem czasu. Początkiem czasu. To właśnie od stworzenia wszystkiego przez Boga rozpoczął się czas. Jak widzicie, Jan pisze o wieczności, natomiast Księga Rodzaju opisuje czas stworzenia. Na tym początku Bóg stworzył. To ciekawe, że podmiot tego zdania, Bóg, występuje w liczbie mnogiej, zaś orzeczenie stworzył w liczbie pojedynczej. Czy to znaczy, że jest wielu bogów? Z pewnością jest to zalążek prawdy o Trójcy. Bóg jest jeden, ale jest trójjedyny. W tym samym rozdziale, w wersecie 26, mówi o sobie my. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. Jak to możliwe? Nie potrafimy tego wyjaśnić. Jeden Bóg, a jednak trójjedyny. Trójjedyny Bóg dokonał dzieła stworzenia. Podmiot jest trzy, ale działanie jedno. Trójjedyny Bóg stworzył. W rozdziałach pierwszym i drugim, jak później zobaczymy, do opisu stworzenia i ponownego stworzenia, czyli dzieła odtworzenia, użyto trzech czasowników. Po pierwsze, stworzyć. Po drugie, uczynić. I po trzecie, ukształtować. Tylko Bóg może tego dokonać. Tylko Bóg może coś stworzyć. Ani ty, ani ja nie posiadamy takiej mocy. My możemy jedynie coś uczynić. Słowa uczynić używa się wówczas, gdy coś już istnieje i używamy tego czegoś do zrobienia czegoś innego. Pierwszego dnia Bóg nie stworzył światła, a trzeciego dnia nie stworzył ziemi, bo w tym czasie światło już istniało, a ziemię pokrywały wody. Pierwszego dnia Bóg nie tworzył, lecz wydał pewnego rodzaju rozkaz. Bóg powiedział, niech będzie światło. I pojawiło się światło. A trzeciego dnia Bóg nakazał, by pogrzebany ląd wydostał się spod martwych wód. To nie było stwarzanie. Właściwszym słowem jest tu czasownik czynić. Potem Bóg uczynił człowiekowi fizyczne ciało. To nie było stwarzanie, lecz kształtowanie. Bóg ukształtował człowieka z prochu.
Jak widzicie, do opisu stworzenia i dzieła odtworzenia, którego Bóg dokonał, użyte zostały trzy czasowniki. O Bożym stworzeniu mówi werset pierwszy, a Boże dzieło odtworzenia zaczyna się od wersetu trzeciego. Do opisu aktu Bożego stworzenia i odtworzenia użyto trzech czasowników. Stworzyć, uczynić i ukształtować. Alleluja.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Chciałbym poprosić was o komentarz. Witness Lee zauważył, że zwrot na początku występuje w Biblii dwukrotnie. Na czym polega różnica między tymi dwoma początkami?
Może spróbuję to wyjaśnić, ale najpierw chciałbym zachęcić naszych słuchaczy do regularnego słuchania naszych audycji. Będziemy w nich przedstawiać tyle szczegółów i dzielić się tyloma spostrzeżeniami na temat całej Biblii, że jeśli nie będziemy się z nimi zapoznawać stopniowo, mogą nam umknąć najważniejsze zagadnienia. Weźmy choćby ten zwrot na początku, który występuje w Biblii dwukrotnie. Przyznaję, że wiedziałem, iż Biblia mówi o tych dwóch początkach, ale nigdy jasno nie widziałem różnicy między nimi. Witness Lee stwierdził, że początek w Ewangelii Jana jest początkiem, który miał miejsce dużo wcześniej niż początek w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. O ile wcześniej, nie wiemy, ale było to dużo wcześniej niż początek w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju jest poświęcony aktowi stworzenia. Na początku Bóg stworzył. Odnosi się to do początku czasu. Zaś Ewangelia Jana 1:1 dotyczy początku wieczności przeszłej. Moglibyśmy powiedzieć, że to początek bez początku. Świadomość, że na początku, o którym mówi Ewangelia Jana, była wieczność, jest bardzo pomocna. Nie było wówczas nikogo, tylko Bóg. Na początku było również Słowo. To oznacza, że na początku, bez początku, istniał tylko trójjedyny Bóg. Ten Bóg rozpoczął swe dzieło, dzieło stworzenia. Tak więc pierwszy werset Księgi Rodzaju mówi: na początku Bóg stworzył. Ten Bóg, który stworzył, jest Bogiem trójjedynym. A dzieło stworzenia zapoczątkowało czas. Przed pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju nie ma mowy o czasie. Początek ten jest więc początkiem czasu. A początek z Ewangelii Jana to początek bez początku wieczności przeszłej.
Myślę, że użycie słowa początek w tych dwóch miejscach kryje w sobie wiele treści i ma olbrzymie znaczenie. Na przykład każdy z nas ma swój początek, którym były nasze fizyczne narodziny. Narodziliśmy się i dzięki swoim rodzicom otrzymaliśmy ludzkie życie. Początek ten był początkiem naszego życia na ziemi. Wszyscy jednak potrzebujemy jeszcze innego początku. Początku boskiego życia, którym jest sam Chrystus. Jeżeli więc nie posiadamy obydwu tych początków, czyli początku życia ludzkiego i początku życia boskiego, które otrzymujemy, gdy przyjmujemy do swego wnętrza Pana Jezusa, brak nam jednego początku. Te dwa pojęcia stanowią więc dobrą ilustrację do tego, o czym pisze w swej Ewangelii Jan. To, co narodziło się z ciała, jest ciałem. To pierwszy początek. To, co się narodziło z ducha, jest duchem. To drugi początek. Jak widać, te dwa początki występują nie tylko w Biblii. Powinny one także mieć miejsce w naszym doświadczeniu.
Wróćmy do naszego studium życia.
Po co Bóg stworzył niebiosa? Lektura Biblii dowodzi, że niebiosa służą ziemi. Alleluja! Ziemia nie służy niebiosom. To niebiosa służą ziemi. Nic na tej ziemi nie służy niebiosom. Natomiast wiele rzeczy w niebiosach służy ziemi. Służy jej światło słoneczne, woda, a także powietrze ze sklepienia niebios. A czemu służy Ziemia? Biblia uczy, że Ziemia służy człowiekowi. Niebiosa służą Ziemi, a Ziemia człowiekowi. Dlatego w 12 rozdziale Księgi Zachariasza, w wersecie 1, czytamy, że Bóg rozpostarł niebiosa, założył fundamenty Ziemi i ukształtował ducha we wnętrzu człowieka. Niebiosa służą Ziemi, Ziemia człowiekowi, a człowiek został stworzony dla Boga. Oto cel Bożego dzieła stworzenia. Dlatego Księga Objawienia 4:11 wyraźnie pokazuje, że wszystko zostało stworzone zgodnie z Bożą wolą. Bóg ma swoją wolę i zgodnie z nią, zgodnie ze swoim zamysłem, dokonał dzieła stworzenia. W świetle biblijnego objawienia zamysłem Boga jest, aby ludzkość, jako twór zbiorowy, zawierała go i wyrażała. Tak pokrótce przedstawia się Boży zamysł. Do zaistnienia ludzkości potrzebna była ziemia. Natomiast niebiosa były potrzebne, by ziemia mogła wypełnić Boży cel. Bóg więc stworzył niebiosa, potem ziemię, a na końcu człowieka, który miał wypełnić jego zamysł.
Fragment, którego wysłuchaliśmy, jest próbą odpowiedzi na pytanie, które zadawał sobie z pewnością każdy z nas. W jakim celu stworzony został świat? Jak wy odpowiedzielibyście na to pytanie? W jakim celu został stworzony świat? Co Biblia mówi na ten temat?
W jakim celu powstał świat? To tak naprawdę filozoficzne pytanie. Żaden filozof jednak nie potrafi na nie odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością. To pytanie, na które pełnej odpowiedzi udziela wyłącznie Biblia. Bóg ma wolę, z którą wiąże się jego zamysł. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że skoro my, ludzie, mamy swoje cele, Bóg także posiada swój cel, swój zamysł. Zamysł ten objawiony został w Biblii. Bóg chce, aby ludzkość wyrażała go w zbiorowy sposób. Do tego ludzkości potrzebna jest ziemia, a z kolei ziemi, która ma ludziom służyć i która pozwoli im zaistnieć, potrzebne są niebiosa. Witness Lee mówił przed chwilą, że to niebiosa służą ziemi, a nie ziemia niebiosom. Wszystko, co jest w niebiosach, stanowi źródło zaopatrzenia w to, co potrzebne jest ziemi. Ziemia potrzebuje światła słonecznego, więc niebiosa zaopatrują ją w światło. Ziemia potrzebuje także wody, więc niebiosa dostarczają jej wody. Jak widać, niebiosa są stworzone dla ziemi, a człowiek jest stworzony na ziemi dla Boga.
Gwoli podsumowania można powiedzieć, że niebiosa służą ziemi. Ziemia człowiekowi, a człowiek jest dla Boga. Tego Bóg potrzebuje. To właśnie go zaspokaja i wypełnia jego zamysł. Bóg potrzebował człowieka. Potrzebował ludzkości, która by go wyraziła. Bez niej nie może osiągnąć swego celu. Kilka minut temu Witness Lee zacytował werset z 12 rozdziału Księgi Zachariasza. Pan rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi i ukształtował ducha we wnętrzu człowieka. Chciałbym więc powtórzyć myśl, którą warto zapamiętać. Niebiosa służą ziemi, ziemia człowiekowi, a człowiek Bogu. Tak więc Bóg stworzył świat, ponieważ chciał, aby powstała ludzkość, która by go wyraziła.
To ciekawe, że te dwa wersety ze Starego Testamentu tak dokładnie ze sobą korespondują. Werset z Księgi Zachariasza powtarza kolejność, o której mowa w Księdze Rodzaju. Dzięki temu możemy lepiej wejrzeć w to, co znajduje się w Bożym sercu i co pragnie on osiągnąć w swoim planie.
To prawda.
Powróćmy do Witnessa Lee. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju.
Jeszcze jedno. Pamiętajmy, że cały odwieczny zamysł Boga służy tylko i wyłącznie Jego Synowi Chrystusowi. Gdy Bóg stwarzał niebiosa i ziemię oraz wszystko pozostałe, czynił to przez Chrystusa. Bóg stworzył wszystko przez Chrystusa i w pewnym sensie w Chrystusie. Bóg stworzył wszystko w Chrystusie. Od tamtej pory, od momentu stworzenia, wszystko istnieje, utrzymywane jest przy życiu w Chrystusie. Chrystus stał się centrum świata, jakby piastą koła, która utrzymuje wszystkie części wszechświata. Gdy byłem małym chłopcem, nie wiedziałem zbyt wiele o Ziemi. Ale gdy dowiedziałem się o niej nieco więcej, zacząłem się niepokoić o jej los. Bo uświadomiłem sobie, że wisi ona w powietrzu. Poszedłem raz w szkole do nauczyciela i zapytałem: ta wielka kula, na czym ona wisi? On odparł, że na niczym. Zapytałem jeszcze wtedy, jak to się dzieje, że ta wielka kula nie spada? On odpowiedział, że po prostu nie spada. Od tamtej pory zacząłem się poważnie obawiać. Nie bałem się, że ziemia się zatrzęsie, tylko tego, że spadnie. Przecież tak naprawdę wielka kula globu zawieszona była na niczym. Bardzo mnie to niepokoiło. Ojej, mówiłem sobie, pewnego dnia ziemia spadnie. I co my wtedy zrobimy? Później zostałem zbawiony i przeczytałem dwa wersety. Pierwszym z nich był werset z listu do Hebrajczyków, rozdziału pierwszego. Mówi on, że Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. A w liście do Kolosan, rozdziale pierwszym, przeczytałem, że wszystko istnieje, utrzymywane jest przy życiu w Nim. Może się wydawać, że ziemi nic nie podtrzymuje, ale mówię wam, przestańcie się tym martwić. Chrystus ją podtrzymuje. Jezus wszystko podtrzymuje. Alleluja. Jezus podtrzymuje wszystko. W jakim celu? Dla swojej chwały. Dla chwały Bożej. Dla swojego ciała. Dla nas. Gdyby niebo się zawaliło, albo gdyby ziemia spadła, gdzie byśmy byli? I gdzie byłoby ciało? Alleluja, że mamy tak wspaniałą ziemię, na której możemy mieszkać i po której możemy chodzić. Mamy też niebiosa, które są dla nas. Potrzebujemy światła słońca, więc niebiosa zsyłają je nam codziennie. Potrzebujemy codziennie deszczu i spada on regularnie. Potrzebne nam powietrze i je mamy. Alleluja! Całe niebiosa służą ziemi, a ziemia służy nam. My zaś jesteśmy tu dla ciała i jesteśmy ciałem. Chrystus kocha to ciało. Dlatego ciała Chrystus podtrzymuje cały wszechświat. Dzieło stworzenia posiadało jeszcze jeden cel. Jest nim ogłaszanie chwały Bożej. Stworzenie dowodzi, że jest Bóg. Całe niebiosa ogłaszają Bożą chwałę, prawda? A firmament, czyli sklepienie, obwieszcza dzieło Jego rąk. Niewidzialne przymioty Boże, Jego boska moc i bóstwo są niewidzialne, lecz przez to, co zostało uczynione, ludzie mogą to zrozumieć. I nie mają już wymówki. Nikt nie może dziś powiedzieć, że nie ma Boga. Popatrzmy na stworzony świat. Jak można powiedzieć, że nie ma Boga? W każdym razie, to nie jest dla mnie najważniejsza kwestia. Najważniejsze jest to, że cała Biblia jest księgą życia, a życiem tym jest Chrystus. Dzisiaj ten Chrystus jest naszym działem. Zawsze, gdy czytamy Biblię, powinniśmy się z Nim zetknąć.
Podobała mi się ta historia o pytaniach, jakie Witness Lee zadawał w dzieciństwie. Była nie tylko śmieszna, ale i pouczająca.
Jako młody chłopiec nie wstydził się on zadawać ważnych pytań. Dokonywał też ważnych obserwacji i szukał prawdy w Biblii. Myślę, że między innymi dlatego prowadzone przez niego studium życia jest tak pomocne i pełne światła. Pytania, które Witness Lee zadaje, zmuszają do myślenia. Natomiast gdy pokazuje nam Chrystusa, który podtrzymuje wszechświat i podaje wersety, które tej prawdy dowodzą, wzmacnia to naszą wiarę i sprawia, że pragniemy poznać tego wspaniałego Chrystusa.
Gdy więc połączymy ze sobą wszystkie elementy, o których dzisiaj mówiliśmy, widzimy, że Chrystus jest centrum i wszystkim, chwałą całego wszechświata. Jezus podtrzymuje wszystko i wszystko służy Jego chwale, Jego ciało.
To piękne. Wszystko służy Jego chwale, a także Jego ciało. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi w studiu byli Stanisław Leszczyński i Jan Nicał. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia za tydzień w naszej kolejnej audycji.
Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.